Zastanówmy się dalej, jak stać się użytecznym naczyniem w rękach Pana, jak rzeczywiście być człowiekiem, który nadaje się do tego, żeby być używanym, raczej aby Pan się nami posługiwał. Chciałbym zwrócić uwagę, drodzy bracia i siostry, na taki ważny czynnik, który jest bardzo pomocny. Pierwszy list do Tymoteusza mówi w 4 rozdziale, wersecie 6 o bardzo ważnej sprawie, ale jest to poprzedzone trochę takim ostrzeżeniem. Przeczytajmy 4 rozdział od 1 do 7 wersetu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. I tu dalej wyjaśnię, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I o co tu chodzi? Chcąc być użytecznym naczyniem w rękach Pana, musimy unikać zwodniczych nauk, które według apostoła Pawła nie są dziełem czysto ludzkim. Apostoł wyjawia, że Duch Święty bardzo wyraźnie objawia, że te nauki, do których niektórzy ludzie przylgną nawet spośród chrześcijan, pochodzą od duchów zwodniczych, od demonicznych duchów kłamliwych, od złych aniołów, którzy szerzą fałszywe nauki. Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, żeby aniołowie dobrzy, Boży, szerzyli prawdy biblijne. Głównym nauczycielem jest Duch Święty. Ewangelia Jana bardzo wyraźnie mówi, że Duch Święty wprowadza Kościół we wszelką prawdę. Stąd jeśli jacyś aniołowie zajmują się nauczaniem, czy przekazują jakieś nauki bardzo wyraźne, doktrynalne, to nie robią tego, co jest zadaniem aniołów. Zadaniem aniołów jest prowadzenie ludzi do zbawienia, niekiedy przekazanie im jakiejś wiadomości od Boga, opiekowanie się tymi, którzy Bogu służą. Jak mówi Psalm 34, otaczanie ich jakby takim obozem, ochroną. One są stróżami naszych zgromadzeń, naszych nabożeń. Właśnie aniołowie są naszymi opiekunami. Że mają wiele zadań wspaniałych, ale nie są odpowiedzialne za wykładanie doktryny. To Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. Stąd to duchy szatańskie, demoniczne duchy przekazują fałszywą naukę. I niektórzy mieli odstąpić od wiary, przyjąć takie nauki. I niektóre z tych nauk tutaj pokazano, które głosiła jedna z sekt gnostyckich. Ona zakazywała wszystkim członkom swojej wspólnoty wstępować w związki małżeńskie i spożywać mięsa. Była taka sekta gnostycka, taki wyraźny odłam. Widzimy, że był to tak zwany dualizm. Przekonanie było wśród gnostyków, że wszelka materia jest zła, że tylko duch jest dobry. I oni kwestionowali nawet, że Chrystus tu na ziemi był w ciele. Oni uważali, że on miał tylko z pozoru ciało, a tak naprawdę był czystym duchem. I dzisiaj także są różnego rodzaju herezje. Gnoza też przetrwała w postaci chociażby Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki. Jest taka religia, której przywódczynią była Mary Baker Eddy i to jest czysta gnoza. Jest więcej grup, które głoszą gnozę, ale jest dzisiaj wiele innych zagrożeń duchowych i musimy tych nauk unikać. Chcąc być naprawdę użyteczni, musimy mieć zdrową naukę, unikać złej nauki, a być wykarmieni na słowach wiary i dobrej nauki, tak jak Tymoteusz. Nie czytamy, że mamy być wyposzczeni, a niektórzy chrześcijanie poszczą bardzo, jeśli chodzi o Słowo Boże. Mało czasu znajdują na czytanie Słowa Bożego. Są w stanie modlić się dużo do Boga, ale mało Boga słuchają. Znam pewnego pastora, takiego Mirka, który powiedział mi, że chcąc zachować równowagę duchową w służbie, on zarówno dużo się modli, jak i dużo nasyca się Słowem Bożym. Czyta Słowo Boże aż do takiego nakarmienia się. I mamy być wykarmieni słowami wiary. Zobaczmy, jak tu Słowo Boże jest nazwane, że są to słowa wiary. One budują wiarę i dobrej nauki, za którą poszedłeś, jak czytamy. Nie ma, drodzy, drogi na skróty niekiedy. Po prostu najczęściej musimy budować naszą wiarę z takich cegiełek wiary. Z takiego solidnego, codziennego skupienia się na Słowie Bożym. I to nie musi być bardzo długo. Rzecz w tym, żeby to nie była rutyna. Żeby Słowo Boże do nas przemawiało. Poprzedzajmy każde czytanie Biblii modlitwą. Módlmy się, żeby Duch Święty nas oświecił, żeby to Słowo nas dotykało. Jeśli jakiś przekład czytamy i już jesteśmy tak z nim oczytani, że w zasadzie nie myślimy czytając, weźmy inny przekład, kupmy sobie, czy weźmy, pożyczymy od kogoś, ale najlepiej sobie kupić własny, żeby Słowo z nas znowu dotykało. Jest bardzo ważne, żebyśmy wzrastali przez Słowo Boże, żeby ta dobra nauka w nas procentowała, a unikali tak zwanych pospolitych baśni. Tam jest mowa o babskich baśniach, to nie chodzi o kobiece baśnie, tam w oryginale jest słowo stare kobiety, nie uważając starszym w ogóle siostrom. Tam chodziło o to, że w pierwszym wieku tak było, że niektóre starsze kobiety opowiadały niewiarygodne historie. I mu chodziło o to, nie chciał uwłaczać w ogóle starszym kobietom Paweł, tylko że w tamtym czasie akurat było znane, że niektóre starsze kobiety, zwłaszcza niechrześcijanki, opowiadały różne niewiarygodne, niestworzone historie. I on właśnie przyrównał te fałszywe nauki do tego. W liście do Tytusa mówi też o żydowskich baśniach. Były jakieś takie dziwne historie, jakieś dziwne interpretacje Pisma Świętego. Bądźmy na to wyczuleni, żeby zamiast szukać jakichś naprawdę wielkich niezwykłości, sensacji, jednak pamiętać, że fundamentem naszym jest Słowo Boże. Bóg może się posłużyć nadzwyczajnymi rzeczami. Rzeczywiście, ja mam dwóch dobrych znajomych, którzy mieli spotkania z aniołami. To są ludzie, którzy nie szukali wcale tych spotkań, ale ich potrzebowali. Po prostu Bóg uznał, że trzeba do nich posłać aniołów. Mój jeden przyjaciel prowadził biznes w Toruniu i po prostu jako człowiek, który dłuższy czas go prowadził w Niemczech, obawiał się, że w Polsce to prawo jest tak labilne, takie niepewne, że można je nagiąć przeciwko człowiekowi. Wiedział, że ma kontrolę mieć tygodniową czy nawet dwutygodniową z Urzędu Skarbowego w swojej firmie, a zatrudniał dużo ludzi. Obawiał się, jak to może się skończyć, i modlił się. I pokazał mu się anioł i powiedział: Romanie, nie martw się, wszystko będzie dobrze, Bóg jest z tobą. I zniknął. To jest człowiek, żebyście wiedzieli, bardzo racjonalny, bardzo rozsądny. On nie ma problemów jakichś z psychiką, nic takiego. Jest bardzo racjonalny. I potem przyszła ta kontrola, badali mu to wszystko i stwierdzili, że nie tylko, że nie mieli żadnych nadużyć finansowych wobec Urzędu Skarbowego, ale za dużo płacili i Urząd Skarbowy musiał im zwrócić. Więc widzimy, że Bóg ma niezwykłe formy działania. Podam jeszcze przykład tego brata Janka, starszego z mojego zboru w Toruniu. On kiedyś miał nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego ktoś zginął. I nie mógł się z tym pogodzić, mimo że to była wina tej osoby. I potem powiedział: jak ja jeszcze raz będę miał taki wypadek, a dużo jeździł samochodem, to ja tego już nie przeżyję. Bo słuchajcie, zabicie człowieka nawet nieumyślnie to nie jest bułka z masłem. I jechał samochodem, drodzy, i wyskoczyła mu kobieta z dzieckiem. To była zima, było bardzo ślisko. I poczuł inne ręce na kierownicy, które wykonały mistrzowski manewr i wykręciły samochód tak, że nic się nie stało. I to też bardzo racjonalny człowiek, rolnik, budowlaniec, człowiek twardo stąpający po ziemi, wierzący, ale nie taki, który by się porwał jakąś nauką. Także chciałbym wam powiedzieć, i obydwaj ci bracia przede wszystkim opierają swoje życie na Słowie Bożym, na modlitwie. I mimo że takie coś przeżyli nadzwyczajnego, ale oni nie robią z tego sensacji, tylko czasami przytaczają ku zbudowaniu wierzących, że Bóg jest z nami. Także ćwiczmy się w pobożności, w bliskiej więzi z Panem. I nie nastawiajmy się może na takie doświadczenia, ale przede wszystkim na codzienną więź z naszym Panem, na tą pobożność. Właściwą więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa, z Panem Jezusem. Jak pisał apostoł Jan, społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem. I wierzmy w to, że jeśli będziemy unikać takich skrajnych nauk, które czasami próbują wywołać sztucznie doświadczenia takie nadzwyczajne duchowe, bo są takie, jest tak zwana charyzmania, pamiętajmy, to nie jest właściwy kierunek, gdzie próbuje się sztucznie wywołać jakieś nadzwyczajne przeżycia. To nie tędy droga. Bądźmy ludźmi Bożymi, to na pewno doświadczenia z Bogiem będziemy mieli takie czy inne. Chociażby będziemy doświadczać prowadzenia Bożego, bo list do Rzymian, 8 rozdział mówi, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Także karmijmy się Słowem Bożym, unikajmy jakichś skrajnych nauk, a będziemy użytecznym naczyniem w ręku Pana. Bardzo ważne jest też, żeby być dobrym przykładem. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 12 mówi tak. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Drodzy, bardzo ważne jest, żeby być dla innych zbudowaniem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale powiedział, nie każdy bliźniemu podoba się dla zbudowania. Bardzo ważne jest, żeby być takim człowiekiem, który wnosi do zboru coś budującego, który swoją postawą, swoim życiem daje dobre świadectwo. Naprawdę wtedy pomagamy Kościołowi lepiej służyć, ale my jesteśmy użytecznymi naczyniami. Czytamy tu o postępowaniu, o miłości, o wierze, o czystości. Jest to bardzo cenne. I w tym, żeby być przykładnym, pomoże nam też dbałość o dar duchowy, jaki mamy. 14 werset mówi, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Było proroctwo o Tymoteuszu, że otrzyma on dar duchowy. I starsi nałożyli na niego ręce, on ten dar duchowy otrzymał. Nie jest tu powiedziane, jaki to był dar dokładnie. Nie znajdziemy w listach do Tymoteusza wyraźnej wskazówki. Być może pewną wskazówką jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 5, gdzie czytamy, wykonuj pracę ewangelisty. Być może on miał dar właśnie ewangelizacji, ale bliżej nie wiemy dokładnie, jaki to był jego dar. Wiadomo, że był potem biskupem Efezu pierwszym. Jak możemy najlepiej troszczyć się o swój dar duchowy? Drugi list do Tymoteusza zawiera pewną wskazówkę, 1 rozdział, werset 6, gdzie czytamy, z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Troska o ten dar może się przejawiać w korzystaniu z niego przede wszystkim, wykorzystywaniu go. Jeśli mamy jakiś dar duchowy, korzystajmy z niego. Na przykład niektórzy mogą mieć dar mówienia językami. Ten dar nie jest przede wszystkim do użycia na nabożeństwie, ale do osobistej modlitwy. Po prostu jest bardzo przydatny, żeby Duch Święty wyrażał przez nasze modlitwy to, co niekiedy sami byśmy nie potrafili wyrazić. A w tym obcym języku Duch Święty może wyrazić takie rzeczy, które Bóg wie, jakie to są. My nie wiemy, nie potrafimy wyrazić tego, co w każdej modlitwie, co powinniśmy. Inne dary, jakie mogą być, typowe dary, większość darów jest dla zbudowania Kościoła. Na przykład pewien brat powiedział mi, że jest taki brat w jego otoczeniu, że kiedy on ma potrzeby, ten brat Piotr, to ten brat Waldek ma dla niego słowo mądrości. Powie mu coś takiego, że to jest na pewno od Boga. Rzeczywiście trzeba dbać o to, co Bóg nam daje, troszczyć się o to, modlić się, dbać o właściwy stan duchowy, żeby Pan nadal mógł się nami posługiwać. Bo wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo? Że możemy zasmucać Ducha Świętego, jak mówi list do Efezjan 4, rozdział, werset 30. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I kiedy zasmucamy Ducha Świętego, to ten dar może też w jakiś sposób słabiej się przejawiać albo w jakiś sposób nie być tak widoczny. Także chodźmy w Duchu Świętym, wtedy i dar będzie też widoczny. List do Galacjan zachęca nas, 5 rozdział, werset 25. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Wtedy łatwiej dbać o ten dar duchowy. Kolejna rzecz jest bardzo ważna, 15 i 16 werset w 4 rozdziale 1 listu do Tymoteusza. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Zauważmy, że tu jest bardzo ważna wiadomość, żebyśmy stale wzrastali i żeby nasze postępy były widoczne. Tu pamiętajmy, jest to słowo do duszpasterza, do kogoś, kto się opiekował społecznością. Tam miało być widoczne, że to jest ktoś, kto stoi na czele społeczności, kto ciągle wzrasta, kto jest blisko Boga. Kiedyś do pewnego brata kaznodziei zwrócił się członek zboru, członek kościoła w niedzielę. Bracie, twoje kazanie było takie, jakbyś ty przyszedł prosto sprzed obecności Boga. Jakby sprzed oblicza Bożego przyniósł nam to kazanie. Mówi tak. Ja wczoraj cały dzień szukałem Boga, żeby mi dał to słowo. Znam takiego brata, znam, no za dużo powiedziane, no byłem mu przedstawiony, miałem przyjemność go poznać, chwilę rozmawiać. On nieraz długo się modli i Bóg daje mu rzeczywiście właściwe słowo na niedzielę. On się modli i rozważa słowo i Bóg daje mu mądrość, jak to przedstawić. Także rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby ci, którzy przewodzą, ciągle wzrastali. To będzie zachętą dla innych członków zboru. Ale wszyscy możemy być jedni dla drugich zachętą, jeśli inni widzą, że my wzrastamy, że my mamy jakieś świadectwa, że my się dzielimy, co wyczytaliśmy w Słowie Bożym, że na przykład Bóg wysłuchuje naszych modlitw, że nasze modlitwy wstawiennicze są skuteczne na przykład, prawda? No właśnie różne rzeczy mogą być zachętą dla innych. I zauważmy, co Paweł pisze do Tymoteusza. Pilnuj siebie samego i nauki. Czy zwróciliśmy, jak on mówi? Nie mówi pilnuj nauki i siebie samego, ale zaczyna od jego samego, od samodyscypliny. Tutaj czytamy, czuwaj nad sobą i nad nauczaniem. Czyli bardzo ważna jest samodyscyplina, dbałość o swój stan duchowy. Ci, którzy troszczą się o innych, nie powinni na przykład czytać Biblii głównie pod kątem, jak mogę wykazać tutaj komuś pewien błąd albo jak mogę kogoś pouczyć, ale przede wszystkim do siebie, potem dopiero do innych. Kiedyś znałem człowieka, który czytał Biblię głównie pod kątem, jak może kogoś pouczyć. Nie brał pod uwagę jakby siebie w tym. To jest błąd. Pierw trzeba zwracać uwagę na siebie, na swój stan duchowy. Dopiero potem na postępy czy na stan duchowy innych. I Paweł rozumie to tak, że będzie to zbawienne zarówno dla Tymoteusza, jak i dla jego słuchaczy. Jeśli chodzi na przykład o rodziców, o rodzinę. Rodzice mają obowiązek dbać o dzieci. Tych potrzeb dla dzieci jest wiele. Teraz mam 14-miesięcznego synka, to wiem, ile jest potrzeb. Ile ma potrzeb takie dziecko, ile trzeba i tu nakarmić, i taką kaszkę kupić, i jeszcze to, i tamto, i taką zabawkę, czy inną, i poczytać mu. Ale drodzy, pamiętajmy, że jako rodzice my musimy dbać też o swój stan duchowy. Wiadomo, że może mniej czasu jest, jak mamy dzieci, na modlitwę, prawda? Niż zwykle. Nieraz mniej tego niż jak nie było tych dzieci. Czy na czytanie Słowa Bożego. Ale trzeba dbać o stan duchowy. Znam brata Michaela Stringera, który jest emerytowanym pastorem. Powiedział, że dużo łatwiej zająć się różną działalnością w kościele, czy w życiu, czy pracą wokół domu, czy w rodzinie, niż karmić swoje serce. A Księga Przypowieści mówi, z całą pilnością strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Bardzo ważne jest karmienie swojego serca, zważanie na swój stan duchowy, bycie trochę takim lekarzem dla samego siebie. Czuwajmy też nad myślami, które mamy w sobie i niektóre zabijajmy w zarodku, gdy już zaczynają rozkwitać, gdy już zaczyna się coś rozwijać. Po prostu bądźmy świadomi, bądźmy takimi lekarzami dla samych siebie. List Jakuba podaje przykład zajścia w ciążę i narodzin dziecka jako ilustracji rozwoju grzechu. List Jakuba, pierwszy rozdział, przeczytam też dla odmiany w innym przekładzie, to zawsze jest troszkę żywiej. Pierwszy rozdział, 14 i 15 werset. Każdego bowiem kusi jego własna pożądliwość, która odwodzi od dobra i nakłania do zła. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech jest dojrzały, płodzi śmierć. Widzimy, że są tu fazy narastania grzechu. Pierw jest kuszenie. Potem jest jakby poczęcie. Później jest narodziny już. I w końcu to dziecko, ten grzech jakby dorasta i nadchodzi śmierć. Także jest to bardzo ważne, żebyśmy strzegli swych serc. Z serca, Pan Jezus mówił, pochodzą złe myśli i różne inne rzeczy. Więc zważać na samego siebie. Dbać o właściwy stan duchowy. Ale nie tylko trzeba zważać na siebie. Musimy mieć właściwe relacje także z innymi osobami. Pierwszy list do Tymoteusza wskazuje, jak ważne są nasze relacje z różnymi członkami Kościoła. To były rady dla duszpasterza, ale myślę, że każdy z nas z nich odniesie pożytek. Piąty rozdział, przeczytajmy, pierwszy werset do ósmego. Człowieka starszego nie upominaj surowo, lecz zachęcaj jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry, z wielką skromnością. Okazuj szacunek wdowom, tym, które są prawdziwymi wdowami. Jeśli jednak wdowa ma dzieci albo wnuki, niech najpierw one uczą się miłości rodzinnej i wdzięczności wobec rodziców. Taka postawa jest miła Bogu. Kobieta, która jest prawdziwą wdową i żyje samotnie, w Bogu pokłada nadzieję i do Niego zanosi dniem i nocą modlitwy i błagania. Ta natomiast, która oddaje się rozkoszom, umarła za życia. Nakazuj więc, aby wdowy żyły nienagannie. Jeśli ktoś nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten odszedł od wiary i gorszy jest od niewierzącego. Zauważmy, że nasze więzi z drugimi chrześcijanami są też takim sprawdzianem, na ile możemy być użyteczni w rękach Pana. Bo jeśli te więzi są niepoprawne, to i nasza służba nie będzie owocna. Bóg się nie będzie mógł nami posługiwać. Czytamy, żeby starszych osób nie upominać surowo, starszego mężczyzny. To jest bardzo ważne. Dzisiaj zatraca się w ogóle szacunek dla kogokolwiek. Niektórzy z nas, którzy korzystają z internetu, widzą, jak są anonimowe wpisy, jak ludzie sobie pozwalają na brak jakiegokolwiek szacunku, dla jakichkolwiek autorytetów, dla jakiejkolwiek świętości. I dzisiaj też nie liczymy się już w naszym społeczeństwie tak bardzo ze starszymi ludźmi, z ich mądrością, doświadczeniem, jak to było kiedyś. Zresztą próbuje się jakby starość usuwać z perspektywy ludzi. W reklamach, zauważmy, prawie nie pokazuje się starszych ludzi. Teraz się stawia na młodość. A starszych ludzi trzeba doceniać, ich mądrość, doświadczenie i korzystać z nich. Niedawno zmarł zaprzyjaźniony mój brat Henryk Warchała w Toruniu, długoletni chrześcijanin, od lat 70. był wierzącym. Wcześniej zmarła jego żona Genovefa. Ja ich odwiedzałem tak długo, jak mieszkałem w Toruniu, jak się wyprowadziłem. Kiedy tylko byłem w Toruniu u rodziców, starałem się ich odwiedzać. I nie wiem, kto więcej od kogo korzystał, muszę powiedzieć. Jak dzielili się swoimi świadectwami, to braterstwo, różnymi doświadczeniami, no naprawdę oni przeżyli sporo, bo spłonął im dom, na przykład, w którym mieszkali. Brat był ciężko chory w szpitalu, prawie umierający, i Pan go podźwignął. Wiele doświadczyli. Ja się modliłem za siostrą i brat, gdzie groziła jej amputacja, i Pan uleczył. Wiele wspólnych nawet z nimi miałem przeżyć wspaniałych. Także dużo się uczyłem od tych starszych ludzi. I właśnie niestosowne byłoby, gdybyśmy w taki bezceremonialny, taki bez szacunku sposób podchodzili do starszych od nas osób. Musimy je szanować. Biblia Warszawska, którą się posługujemy, ma pewną taką usterkę, że greckie słowo parakaleo tłumaczy jako upominać. Tymczasem to jest słowo zachęcać. Od tego słowa pochodzi parakletos, rzeczownik, który oznacza Ducha Świętego, pocieszyciela. Więc my mamy jakby zachęcać starszych braci, starszych braci, na przykład mężczyzn, jak ojców, prawda? Tak podchodzić jak do ojców. W chrześcijaństwie powinna być rodzina. Starsze osoby, tu znowu pisze, starsze kobiety jak matki, prawda? Więc po prostu jak w rodzinie, po prostu liczyć się, szanować. Młodszych traktować mężczyzn jak braci, a młodsze siostry tak jak siostry rodzone. Ale czytamy z wielką skromnością, czytamy w Biblii Warszawskiej z wszelką powściągliwością, a w innym jeszcze przekładzie z wszelką czystością. Tymoteusz był młodym mężczyzną stosunkowo, prawdopodobnie miał 30 kilka lat, jak Paweł pisał do niego te listy. I w stosunku do młodych kobiet musiał zachować pewien rozumny dystans, żeby po prostu nie było żadnych niepotrzebnych problemów. Na przykład bardzo mądrą zasadą jest chrześcijańską, którą stosuje wielu pastorów, wielu starszych, że jeśli idą na rozmowę duszpasterską z jakąś siostrą, to nie idą w pojedynkę, tylko biorą drugiego, na przykład brata, albo idą, jeżeli tam siostra nie ma tajemnic przed żoną brata, to idą ewentualnie z żoną własną, ale nie idą sami. Kiedyś w pewnym zborze była dość kłopotliwa sytuacja. Była jakaś młoda członkini zboru, której stan duchowy trochę był niepokojący, i zaprosiła pastora, że niby jest chora. I ten pastor wszedł, ale był trochę taki, no, bardzo mądry, i zostawił za sobą drugiego brata, który po chwili też wszedł, a patrzy, a tu już jest wino przygotowane, kolacja na stole. Ale wtedy wszedł ten drugi brat, bo zaraz trochę za nim wszedł. I zresztą ona zaraz go tak próbowała objąć, tego pastora. Więc widać było to zabezpieczeniem dla niego, że przyszedł z tym bratem, bo mogłaby go też o coś oskarżyć, a tak był też świadek. Oczywiście my nie chcemy być tacy jacyś podejrzliwi i tak dalej, ale pamiętajmy też, że między mężczyznami a kobietami występuje siła wzajemnego przyciągania, jak to można by powiedzieć. Więc gdyby jakiś brat pomagał duszpasterstwo jakiejś siostrze albo ewangelizował jakąś kobietę nawet spoza zboru i w pojedynkę tam chodził, pamiętajmy, że nawet może ten brat mieć dobre intencje, ale ta druga strona może sobie coś tam wyobrażać i w końcu coś daleko już widzieć go na przykład ze sobą na ślubnym kobiercu czy podobne rzeczy. Niektórzy pastorzy upadli, ponieważ przywiązali się emocjonalnie do jakiejś kobiety nawet ze zboru, której w jakiś sposób pomagali, przejmowali się jej problemami. A na przykład z żoną mieli trochę gorsze relacje w jakimś czasie, że to małżeństwo już było osłabione mocno na skutek jakichś problemów. Musimy się z tym liczyć. Byłem na konferencji rodzinnej w Olesinie organizowanej przez Kościół Menonitów. I tam mieliśmy takie spotkanie w gronie braci osobne. Osobne też było dla sióstr. I niektórzy bracia szczerze przyznali, że czasami w miejscu pracy byli kuszeni przez niektóre kobiety samotne. Także starali się zachować taki dystans, byli jakoś kokietowani, także zachowali taką prawość. Więc ja osobiście uważam, że jednym z grzechów obecnego pokolenia jest zbytnia poufałość w stosunkach damsko-męskich. I to przyszło z zachodu do nas, drodzy. Ta zbytnia poufałość, zbytnia bezpośredniość. Ja obserwuję młodych mężczyzn, jak nie szanują godności młodych kobiet. Jak są zbyt bezpośredni i mówią o rzeczach, to z tych filmów, z tego wszystkiego to płynie nieraz zbyt otwarcie. To się nie godzi. Chrześcijaństwo ma być inne. Musimy pamiętać, że właściwe relacje w tym zakresie też są ważne. Nie znaczy, że bać się jak ognia drugiej osoby, żeby jakoś przesadzać z tym. Nie, tu nie o to chodzi, ale zachować jakąś taką zdrową przyzwoitość, zdrowe zasady. Też wdowy są szczególnymi członkinami Kościoła. W pierwszym wieku one tworzyły jakby taką osobną grupę i miały pewną służbę w Kościele. Była jakby instytucja wdów taka w Kościele, można powiedzieć. One miały za zadanie pewną służbę, były wciągane na listy, miały pewną służbę do wykonania, ale były też wspierane materialnie, gdzie musimy pamiętać, że w pierwszym wieku nie istniało coś takiego jak system emerytalny czy rentowy. Kiedy kobieta traciła swojego męża na przykład, a nie miał zbyt wiele majątku, była zdana na łaskę rodziny, a zarówno Żydzi, jak i pierwsi chrześcijanie ustanowili system samopomocowy w obrębie swojej społeczności. I Kościół miał nawet lepszy od żydowskiego system samopomocowy, opieki społecznej. Dzisiaj przejęło to państwo w jakimś stopniu, prawda? I często nasze siostry wdowy nie mają trudnej sytuacji materialnej. Niejednokrotnie sobie jakoś tam radzą, chociaż są i wyjątki. Więc Kościół powinien tutaj na pewno stanąć na wysokości zadania. Ale kto przede wszystkim powinien się troszczyć o wdowy? Pierw czytamy w wersecie 4, że dzieci lub wnuki. 8 werset wyjaśnia, że człowiek niedbający o rodzinę jest gorszy od niewierzącego. Zaparł się wiary. Więc troska o rodzinę jest bardzo ważna. I jeśli rodzina, wyczerpiemy tę ścieżkę, jako pastor i starsi sprawdzą tę ścieżkę niezbędną, że pierw rodzina powinna się zatroszczyć o daną wdowę. Jeśli ta rodzina nie może, naprawdę nie może, lub nawet nie chce, bo może jest to niewierząca rodzina i pogardza tą naszą siostrą, to wtedy trzeba organizować pomoc w obrębie zboru. A list Jakuba, pamiętamy, pierwszy rozdział, werset 27 mówi, że nieść pomoc sierotom i wdowom w ich udręce jest jedną z takich wyróżników prawdziwej pobożności. Więc to jest bardzo ważny element. Właściwy stosunek też do wdów, czyli właściwe relacje z różnymi ludźmi. I właściwy też, można powiedzieć od razu, stosunek do naszej rodziny, bo tu wymieniono dzieci i wnuki w stosunku do wdów, ale ogólnie troska o rodzinę, kochanie rodziny jest tutaj bardzo na miejscu i troska o potrzeby. Chrześcijanie powinni z tego być znani. Kolejna jakby cecha, która jest bardzo ważna, żebyśmy owocnie służyli Panu, to chciałbym poruszyć, nie wszystko tu wyczerpię, drodzy, no tylko w zarysie, to właściwy stosunek do dóbr materialnych. Szósty rozdział od 6 do 10 wersetu czytamy: i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. I tu chciałbym wyjaśnić jedną ważną rzecz. W Grece tu nie występuje słowo odzież, ale okrycie, które obejmuje zarówno odzież, jak i dach nad głową. Stąd w Biblii Tysiąclecia napisano o odzieży i dachu nad głową jednocześnie. A ci, którzy chcą być bogaci, czytamy, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi, że chciwość jest zła. Że powinniśmy być zadowoleni z tego, co Bóg nam daje, że nie wyniesiemy nic z tego świata, że same pieniądze nie są złe. One są środkiem, który pozwala żyć w tym świecie. Natomiast miłość do nich, zrobienie z nich sobie bożka jest negatywne, może prowadzić nawet do zboczenia z drogi wiary. I podam przykład pewnego małżeństwa, które jak im się nie wiodło pod względem materialnym, to byli na każdym spotkaniu w zborze, modlitewnym, konferencji, no wszędzie byli, gdzie trzeba było być. Jak im się zaczęło powodzić, to w weekendy wolili już sobie gdzieś pojechać, tak, nad jakieś jezioro czy gdzieś. To już rzadko tam raz na 2 miesiące może pojawili się na nabożeństwie. Więc to jest pierwsza droga do upadku. Jeśli co innego jest w centrum, nie Pan Jezus, nie Bóg Ojciec, nie Słowo Boże, nie Królestwo Boże, może to być zwodnicze. Nie znaczy to, że ktoś, kto ma środki, ktoś, kto nawet jest średnio zamożny czy zamożny, musi mieć problem. Bo 6 rozdział od 17 do 19 wersetu wyjawia, że i bogaty człowiek może być zbawiony. Bogaczom nakazuj, aby się nie pysznili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który udziela nam wszystkiego obficie, byśmy z tego korzystali. Niech będą dobroczynni, niech się bogacą w dobre dzieła, hojnie rozdając i dzieląc się z innymi. Tak oto gromadząc skarby na przyszłość, zapewnią sobie prawdziwe życie, czyli życie wieczne. Drodzy bracia i siostry, ja mam znajomych niektórych biznesmenów, którzy nawet dobrze prosperują, ale to są ludzie, którzy regularnie wspierają kilka misji chrześcijańskich, a jak ktoś jest w potrzebie z ich otoczenia czy z kościoła, też nie żałują pieniędzy. Ich serce nie jest przy tych pieniądzach. Ich serce jest przy Panu. Znam takiego brata, który czasami ktoś go poprosił o pomoc ze zboru, ktoś uboższy. Pierw pożyczył pieniądze, a potem mówił, a właściwie możesz nie zwracać. Nie przykładał wagi do tego. Jego serce było przy czymś innym. Także nie tyle zło jest z samego posiadania, jeśli już posiadamy, ale zło jest z przesadnego zabiegania, które jest kosztem więzi z Bogiem, kosztem więzi z rodziną. Znam taką sytuację, gdzie mój taki kiedyś przyjaciel tak zaangażował się w swoją firmę, że rozpadło się mu małżeństwo. To nie był nawrócony człowiek, ale zaczął żonę traktować też jako swojego pracownika, od którego wymagał i którego rozliczał. Gdzieś po prostu zagubił się w tym wszystkim. Więc pamiętajmy, żeby nasze serce było przy właściwych sprawach. I on potrafi na przykład kogoś niepełnosprawnego zaprosić na kolację, żeby go może wziąć do swojej firmy, bo będzie miał ulgę, tak, i zatrudnić. A potem jak się okazało, że on się nie nadaje, to w ogóle już nigdy go nie zaprosił. Także widzimy taka interesowność. Dzisiejszy świat jest coraz bardziej interesowny. My mamy zachować taką chrześcijańską, dobrą bezinteresowność, taką gotowość świadczenia dobra bliźnim. Czytamy tu o dobroczynności, o hojności. Każdy z nas ma coś, czym może się podzielić. Jeśli nasze serce jest przy dobrach materialnych, apostoł Jan nie mówi, że jesteśmy wtedy słabi duchowo, ale mówi, nie ma w takim człowieku miłości Ojca. Nie ma. Jeśli nasze serce jest przy Bogu Ojcu, to będziemy korzystać nawet z dóbr materialnych, ale po prostu w taki sposób, że to będzie ku chwale Bożej, ku pożytkowi naszych rodzin czy innych ludzi. Mamy prawo dobrze zarobić na utrzymanie rodziny, zadbać o tą rodzinę. Mamy prawo dzielić się z innymi. List do Efezjan mówi, że zarabiamy po to, żeby też dzielić się z potrzebującymi. A więc pamiętajmy też o tych zasadach, że naszą służbę też warunkuje mądry stosunek do dóbr materialnych. I jeszcze może niektóre inne myśli. Drugi list do Tymoteusza zachęca nas do cierpienia, gotowości przynajmniej do cierpienia. Drugi do Tymoteusza 1:8 i 2:3 przeczytajmy. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. I drugi rozdział, werset 3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Chcąc być użyteczni dla Pana, musimy być gotowi cierpieć. Dla Ewangelii, dla prawdy. Czasami chrześcijanin woli zrobić unik, nie przyznać się do tego, że jest chrześcijaninem, tylko jakoś tam, żeby nie sprawić sobie kłopotu, w jakiś sposób ominąć dany problem. Nie wstydźmy się cierpieć dla Ewangelii. I chciałbym was wyczulić, drodzy, że cena za bycie uczniem Jezusa Chrystusa będzie coraz wyższa. Do nas, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, docierają tendencje z Zachodu, które są zdecydowanie antychrześcijańskie. Nie wiem, czy czytaliśmy o różnych wypadkach, gdzie nasi bracia i siostry mają coraz poważniejsze kłopoty. W Wielkiej Brytanii robiono ankietę, badania wśród chrześcijan. Czują się dyskryminowani w miejscach pracy. Nie dla nich są awanse, nie dla nich są wyższe jakieś stanowiska, czy lepsze stanowiska pracy. W Wielkiej Brytanii można wylecieć z pracy, jeśli przyjdzie się w poniedziałek i podzieli się jakąś myślą skazania, które się słyszało w niedzielę. Natomiast jeśli kolega powie o orgii, w jakiej brał udział, czy libacji, nie ma żadnych problemów. Natomiast jeśli poruszy się sprawy religijne, już czerwona lampka się zapala i można mieć kłopoty. Pewna nasza droga siostra, bardzo kochająca Słowo Boże, pielęgniarka w Wielkiej Brytanii, miała taką pracę, że odwiedzała starsze osoby w domach. I jednej ze starszych pań, która była dość poważnie chora, zaproponowała, że pomodli się za nią. Będzie się za nią modliła. Zwolniono ją dyscyplinarnie z pracy. Zgłosiła się do sądu pracy, zainteresowały się nią media. Wszędzie to było budujące, ta nasza siostra z Biblią się pokazywała, taką piękną. Jej nie usunięto, w końcu wróciła do pracy. Ale mniej szczęścia miał pewien pielęgniarz z jednego ze szpitali, który, gdy zwróciła się do niego pacjentka, że ma ogromną tremę przy przygotowywaniu spektaklu takiego przygotowywanego przez pacjentów, powiedział, to może się pani pomodli po prostu. Został już zwolniony i nie przyjęto go z powrotem do pracy. Także widzimy, że znowu jakby jest coraz bardziej nieprzyjazna atmosfera względem chrześcijaństwa. Znowu jakby staniemy się tak, jak w Cesarstwie Rzymskim byli chrześcijanie. Przynajmniej dość zbliżony sposób to się dzieje. I możemy mieć kłopoty w pewnych sprawach. Na przykład znam brata wykładowca akademickiego z Anglii, który miał obowiązkowe szkolenia w swojej pracy z zakresu równości. Na tych szkoleniach w zakresie równości mówiono, że homoseksualne tak zwane małżeństwa są na równi ze zwykłymi małżeństwami, że one mogą też adoptować dzieci i tak dalej. I on odmawiał chodzenia na takie szkolenia, mimo że groziło to utratą pracy. Także są takie rzeczy. Ośrodki adopcyjne chrześcijańskie w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie chcą dopuszczać, żeby dzieci trafiły do par homoseksualnych, mają problemy. Pewien sędzia, chrześcijanin, który był w sądzie rodzinnym i nie chciał zgodzić się, żeby do homoseksualistów trafiały dzieci, musiał odejść z pracy. Ale chciałbym, żebyśmy jedno rozumieli. Homoseksualizm to jest tylko jeden z elementów walki z chrześcijaństwem. Inne jakby etapy czy sfery to jest eutanazja, aborcja, zakaz głoszenia, że Jezus jest jedyną drogą. Wszyscy mają prawdę. Mowa nienawiści. Jeżeli mówisz, że Jezus jest jedyną drogą, to szerzysz nienawiść. W niektórych krajach niemile to jest widziane. Także tak naprawdę dąży się do zrównania wszystkiego ze wszystkim i do ograniczenia wpływów chrześcijaństwa, bardzo wyraźnych. I to wszystko zmierza do czasów ostatecznych. Zmierza do jednego rządu, do rządu Antychrysta, drodzy. I tajne stowarzyszenia pracują od dawna nad tym, żeby chrześcijaństwo zostało wyparte i ograniczone tylko do kaplicy. Żebyśmy nie mogli nawet, prawdę mówiąc, ewangelizować. Także bądźmy świadomi tego, że musimy być gotowi cierpieć, ponieść cenę za głoszenie Chrystusa, a Bóg się do nas przyzna. Jesteśmy błogosławieni, jeśli jesteśmy gotowi cierpieć. Co za tym idzie? Mamy ogromne wsparcie, żeby wytrwać w służbie, w głoszeniu Ewangelii. Apostoł Paweł pisze, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Pierwszy rozdział, werset 7. Duch Święty daje moc, daje odwagę, daje miłość, daje też opanowanie. Bo w takich krytycznych sytuacjach, kiedy cierpimy, bardzo ważne jest opanowanie. Żeby zachować spokój, żeby nie denerwować się. Moja znajoma chrześcijanka miała problem, że próbowano ją usunąć ze stanowiska w pracy. Cierpliwie czekała na rezultat. Wszyscy się modlili i została zachowana na tym stanowisku. Ale miesiące napięcia, drodzy, które tylko modlitwa rozgłodowywała i wsparcie zboru. Więc pamiętajmy, że Bóg daje tą moc. Czerpmy obficie. Co jeszcze daje? Przeczytajmy 12 do 14 wersetu, że nie jesteśmy w tym opuszczeni. To jest drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 do 14 wersetu. Z tego powodu cierpię obecnie, lecz nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Jestem przekonany, że On ma moc zachować mój depozyt aż do owego dnia. Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Drodzy, Paweł mówi, że cierpi, ale nie wstydzi się, bo wie, komu zawierzył. Nie mówi, wiem, czemu zawierzyłem, ale komu. My musimy pamiętać, że czy to się nazywa Kościół Zielonoświątkowy, czy Kościół Chrześcijan Baptystów, czy Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, czy jeszcze jakoś inaczej. To nie jest istotą, do jakiej my denominacji należymy. To nie jest najważniejsze. To jest najważniejsze, że my należymy do Chrystusa. My wiemy, komu zawierzyliśmy. Dzieci Boże są w różnych kościołach. Ale najważniejsze jest to, z kim jesteśmy związani. I możemy być pewni, że Bóg jest w stanie zachować to, co nam powierzył ten skarb Ewangelii aż do końca. On jest w stanie to zachować. My mamy się trzymać zdrowej nauki. My mamy pamiętać, że wiara i miłość są w Chrystusie Jezusie. Jeśli będziemy trwać w Chrystusie, będziemy mieli wiarę i miłość. Mogą w nas uderzać, mogą nas jakoś nękać, mogą nam przykrości sprawiać ludzie, nieprzyjemności. Ale trwając w Chrystusie, będziemy dalej trwali w wierze i miłości. I ten skarb Ewangelii, będziemy go strzec z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Tylko może jeszcze jedno ważne przypomnienie. Samo zaparcie jest ważne w służbie. Ważne jest pomoc i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, i zdrowej nauki. Ale Bóg da nam też pocieszenie przez dobrych ludzi. Pamiętajmy o tym. Mamy tu przykład Onezyfora w wersetach od 16 do 18. Już nie będę czytał. Paweł mówi, że on często go pokrzepiał i więzów Pawła się nie wstydził i nawet go odszukał w Rzymie. Gorliwie go szukał, aż znalazł. Bóg nas będzie też pocieszał przez swoich sług. Pośle swoich sług, którzy będą nas wspierać. Takiej pomocy też potrzebujemy. Potrzebujemy dobrego towarzystwa naszych braci i sióstr oddanych Bogu. A unikać należy złych pragnień, rzeczy, które nas mogą skalać. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, zobaczmy 21 i 22 werset, zawierają wspaniałą radę. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzega, a zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Także drodzy, jesteśmy w stanie być wytrwałymi. Jesteśmy w stanie zachować wiarę też dzięki temu, że będziemy się strzec z tego, co może nas skalać. Już o tym mówiliśmy, ale nie będziemy tylko czegoś odrzucać, ale będziemy też dążyć do sprawiedliwości, do wiary, do miłości, do pokoju wraz z innymi wierzącymi. Będziemy dbać o dobre towarzystwo. Będziemy unikać tych naczyń do celów pospolitych, niekiedy tych ludzi, o których pisał tutaj Paweł, którzy z drogi prawdy zboczyli, jak mówi werset 18, ale będziemy szukać też dobrego towarzystwa tych, którzy trwają w wierze. To nam pomoże wytrwać też, bo czytam w wersecie 12, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Ja wiem, że nie wyczerpię tutaj tematu. Jeszcze jeden wykład został. Zrobimy jeszcze przerwę 15-minutową, ale chciałbym powiedzieć, że mamy szereg środków do dyspozycji, o niektórych będziemy jeszcze mówić, które pomogą nam być użytecznymi w ręku Pana. Przypomnę, o czym mówiliśmy przed chwilą. Mówiliśmy o potrzebie unikania zwodniczych nauk, o tym, żebyśmy byli dobrym przykładem ludzi, którzy troszczą się o swój stan duchowy, o dar duchowy, który mamy, którzy wzrastają, którzy stosują właściwą dyscyplinę duchową. Mówiliśmy o tym, żeby mieć właściwy stosunek do różnych ludzi, do starszych osób, do młodszych, w tym do sióstr młodszych, byśmy dbali o rodziny, o wdowy. No i jeszcze na zakończenie powiem o jednym, co przeoczyłem. Chciałbym uzupełnić, bo to jest ogromny materiał, o którym muszę tu streścić. 5 rozdział też mówi od 17 do 19 wersetu o potrzebie szanowania starszych w Kościele. Przeczytamy może sam 17 werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Więc i tego też nie chciałbym przeoczyć, że nasze relacje obejmują też tych, którzy są przełożonymi w Kościele, żeby mieć z nimi dobre relacje. Jeśli czasami uważamy, że w czymś zawodzą, nie skarżmy się na nich, nie narzekajmy. Módlmy się za nich, wspierajmy ich jak tylko możemy. Jest to bardzo ważne. Ja kiedyś, nie powiem do jakiego pastora, ale miałem troszkę żal, ale stwierdziłem, czy ja się za niego modlę, czy ja go wspieram. I stwierdziłem, że więcej razem zrobimy, niż jakbyśmy mieli się dzielić czymś, z czym się różniliśmy. I rzeczywiście Pan mnie dotknął takim słowem, drodzy. Powiem wam szczerze, gdzie się różniłem z tym pastorem, nie mogliśmy się w pewnych sprawach dogadać. Ale list do Rzymian, 14 rozdział, bardzo mnie uderzył, werset 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. I do dzisiaj mam wspaniałą współpracę z tym bratem. Bardzo dobrze się nam współpracuje, bo skupiliśmy się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. W małżeństwie jakby się skupić na różnicach, niedaleko zajdziemy. Podobnie i w Kościele. Także, drodzy, szanujmy też, przepraszam, że w części głównej wykładu przeoczyłem, ale też szacunek dla tych, którzy przewoną. Mówiliśmy też o właściwym stosunku do dóbr materialnych, o gotowości cierpienia dla Ewangelii. I w tym cierpieniu nie jesteśmy sami. Mamy Boga Ojca, Chrystusa, Ducha Świętego. Mamy pomoc przez wiernych ludzi i szukajmy takiego towarzystwa tych, którzy nas budują. Także wiele rzeczy się składa na to, żeby owocnie służyć Bogu, ale pamiętajmy, że to nie są tylko wymagania Boże, ale też wspaniała pomoc. Sam Bóg przychodzi nam z pomocą, ze swoją łaską, ze swoim Duchem Świętym, żeby nas wesprzeć na tej drodze.